A więc, moi drodzy, zachęcam, abyśmy teraz otworzyli swoje Biblię. Otworzymy je na liście Pawła do Efezjan, na pierwszym rozdziale i odczytamy dzisiaj jeszcze raz te słowa od wiersza trzeciego do wiersza ósmego. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Moi drodzy, nie wiem jak wy, ale ja w ciągu swoich lat od momentu nawrócenia, czyli już będzie jakieś 16 z małym haczykiem, ile razy te fragmenty czytam z listu do Efezjan, zawsze jestem poruszony. A najbardziej ulubionym fragmentem moim jest ten czwarty wiersz i piąty, że Bóg przed wiekami wybrał nas dla siebie do synostwa. To tak wyraźnie mówi o tym, że nikt z nas nie jest przypadkiem na ziemi. To tak wyraźnie mówi o tym, że Boża miłość, Boża łaska oczekuje tego, chce tego, abyśmy byli z Nim na zawsze. To są cudowne prawdy. I zachęcam do tego, żebyśmy nieraz w czasie wolnym, kiedy modlimy się, kiedy mamy trochę czasu, tak rozważyli sobie tych kilka prostych słów, wierszy, a tak bardzo głębokich, bo cóż to znaczy, że Bóg w Chrystusie nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To głowa jest mała, serce jest małe, duch nasz jest mały, żeby pojąć choć troszkę z tego wszelkiego Bożego błogosławieństwa niebios. Co wy na to? Tak patrząc po twarzach, nie wiem, czy mnie w ogóle słuchacie. Tak patrząc po twarzach, nie wiem, czy te prawdy jakoś nas mogą ożywiać. Uśmiechnij się na czas do Pana i zapytaj: Panie Jezu, dziękuję Ci za to wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. A więc, moi drodzy, zobaczmy, Jezus zaprosił każdego z nas do wspaniałego, nowego i radykalnego życia. A więc, drogi bracie i siostro, kiedy opowiedziałeś się za Jezusem, to znaczy, że coś prawdziwego, rzeczywistego dokonało się w duchowym świecie. Biblia mówi, że zostaliśmy nazwani Bożymi dziećmi i co? I nimi kiedyś będziemy, tak? Nie. I nimi jesteśmy. To wielka różnica. Już jesteśmy Bożymi dziećmi. Ta sama Biblia mówi o tym, że to właśnie w Jezusie Chrystusie zostaliśmy wyrwani z mocy ciemności i śmierci. Amen? Cudowna prawda. Z mocy ciemności jesteśmy wyrwani. Otrzymaliśmy nowe życie. Jakie życie? Życie, w którym możemy żyć w pokoju serca, pomimo trudnych okoliczności, pomimo doświadczeń i prób, pomimo tego, że jeszcze coś się nie wydarzyło w naszym życiu, jeszcze jakaś modlitwa może jest niewysłuchana, pomimo tego, że może masz ciężko, Biblia mówi, Jezus mówi: pokój mój wam daję. I ci, którzy oddali serce Panu, mają ten pokój w swoim wnętrzu. I to im pozwala przechodzić różne trudne sytuacje. To życie dane od Jezusa jest życiem pełnym radości. Czytamy w liście do Rzymian o tym, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale to sprawiedliwość, miłość i co? I radość w Duchu Świętym. A więc to życie niesie sobą radość. Niesie radość z tego, że nasze grzechy są przebaczone. Kiedy ostatni raz Bogu podziękowałeś taką prostą mówię: Panie, dziękuję Ci, że przekreśliłeś całą moją przeszłość, że wszystkie moje grzechy przebaczyłeś, że już one mnie nie oskarżają. A wiecie, że można o tym zapomnieć? Bodajże w liście Piotra napisane jest, że niektórzy ludzie zapominają o tym, że zostali oczyszczeni ze swoich grzechów. O czym to może świadczyć? to świadczy o tym, że prawdopodobnie dalej brnął w jakichś grzechach. Dalej są ich niewolnikami. Dlaczego? Bo zapomnieli o wcześniejszym oczyszczeniu. Ale życie w Chrystusie takie właśnie jest. Radość płynąca z tego, że grzechy są przebaczone. Radość płynąca z tego, że możemy cieszyć się hojną łaską, jaką nam udzielił Bóg w postaci mądrości i roztropności. Zobaczcie, te kilka wierszy mogą być tematem do długiego dziękczynienia Bogu, składania Bogu podziękowań. A więc, moi kochani, mając takie wyposażenie, jak moglibyśmy określić Kościół? Jako mały, słaby, nic nieznaczący, czy może jako mocny i silny? Jako Kościół zwycięski? Jako takiego duchowego olbrzyma? Dlatego, że zadaniem Kościoła jest być heroldem tej prawdy, być jej zwiastunem, być jej głosicielem, że w Jezusie Chrystusie jest zupełnie inne, radykalne życie. Amen? Mocne słowa. Ostatnio, kiedy modliłem się, Pan mi tak powiedział: módl się o to, abyś nie głosił mocnych słów, ale słowa w mocy. Co wy na to, bracia i siostry? Mamy nie głosić mocnych słów, ale słowa w mocy Ducha Świętego, bo to wtedy coś się dzieje. Amen? A więc to jest prawda, którą głosi Kościół. Dobrą nowinę, Ewangelię Chrystusa, która mówi nam, takie życie jest możliwe. Cudowna prawda. Amen? Jesteśmy podekscytowani i to czuć, jak to wszystko wibruje. Ja najbardziej chyba jestem podekscytowany, nie wiem dlaczego. Chyba dlatego, że głoszę i mam taką możliwość. Ale zachęcam, pozwól teraz trochę się tej prawdzie ogrzać. Cudowna prawda. Ale zdaję sobie z tego sprawę, że o tyle łatwiej jest stąd pewne rzeczy mówić, o tyle siedząc tam, trudniej jest tego słuchać. I wiecie, kiedy czytałem te prawdy o zawarte w liście do Efezjan, o tym wspaniałym Bożym wyborze, o duchowym błogosławieństwie i tak dalej, zrodziło się w moim sercu taka myśl, takie jedno małe ale. Ale kiedy patrzymy wokół nas, kiedy patrzymy nieraz swoje życie, kiedy widzimy, jak często przegrywamy, jesteśmy pokonani, coś nam psuje humor, nie mamy siły, nie chce nam się, mamy jakieś doświadczenia mniejsze bądź większe, bardziej rzeczywiste albo bardziej wymyślone, to wiecie co? Jest taki fragment w Księdze Izajasza. Chciałbym go odczytać. I myślę, że nieraz właśnie jest tak, że przez doświadczenia naszego życia te wspaniałe prawdy Nowego Testamentu tak jakby gdzieś szły trochę ponad naszymi głowami. My wiemy o nich, wyznajemy je, nieraz o nich myślimy, ale tak jakby nam trochę brakowało wzrostu, żeby do nich dosięgnąć. Żeby je troszeczkę tak wprowadzić w swoje życie. Natomiast częściej jest sytuacja chyba, czy zdarza się taka sytuacja, że jesteśmy w 42 rozdziale Księgi Izajasza i dwa wiersze, 21 i 22, one tak bardzo mocno pokazują, że często, pomimo tych prawd Nowego Testamentu, wspaniałych i wzniosłych, częściej naszym życiowym doświadczeniem są te dwa wiersze. Bóg mówi tak w tej księdze. Upodobało się Panu dla Jego sprawiedliwości, aby Jego zakon był wielki i sławny. Aby Jego słowo było wielkie i sławne. Aby Jego obietnice były wielkie i sławne. Aby to, co pisze w liście do Efezjan, było wielkie i sławne. Lecz, 22 wiersz mówi tak. Lecz lud jest złupiony i obrabowany. Wszyscy są oni spętani w dołach i zamknięci w więzieniach. I stali się łupem, a nie ma kto by ratował, wydani na splądrowanie, a nikt nie mówi: oddaj. Jak nam się wydaje, jak czuje się człowiek spętany w dole i zamknięty w więzieniu? Czuje się strasznie. Czuje się pokonany, czuje się bez nadziei, czuje się bez sił, bez szans. Jest w depresji, w przybiciu, w smutku. I tak właśnie nieraz jest, że z jednej strony mamy informację płynącą z Bożego Słowa, prawdziwą, rzeczywistą, która gdzieś płynie troszkę ponad głowami, a nieraz naszym stanem jest stan właśnie związania, złupienia, porażki, niewiary, smutku, przygnębienia. I mimo tego, że Słowo Boże jest wspaniałe i sławne, to lud Boży nieraz przypomina ludzi siedzących w dołach, spętanych, bez nadziei, smutnych, pokonanych i mówiących, no, musimy wierzyć, trzeba mieć nadzieję, jakoś to będzie. A więc, moi drodzy, chcę się temu usługiwać, abyśmy prześledzili taką pewną drogę, w jaki sposób można z pozycji osoby żyjącej życiem zwycięskim, z takiej pozycji duchowego olbrzyma, stać się niewolnikiem i z osobą związaną. I moi kochani, to tak się dziać może i nieraz się dzieje. To jest tak ważne, żebyś też dzisiaj mógł stanąć przed Bogiem w uczciwości, choć Boże, który z tych obrazów jest mi bardziej teraz bliski? W której żyje rzeczywistości? Tej z listu do Efezjan, czy raczej tej z Księgi Izajasza? Co jest dzisiaj moim doświadczeniem? A jeżeli jestem w tej części Izajaszowej, to dlaczego tam się znalazłem? I mam nadzieję, że to słowo pomoże nam w jakiś sposób to zrozumieć i, co ważniejsze, wyjść, jeżeli jesteś w takim stanie, wyjść z tego stanu słabości i niemocy po to, żeby doświadczyć, po to, żeby żyć w wolności i mieć to, co nam dane jest w Jezusie Chrystusie. Amen. A ci, którzy nie są w takim stanie, chwała Bogu, ale niech tego słowa słuchają po to, żeby być mądrymi i wiedzieć, że takie zagrożenie istnieje. Gdyby tak nie było, Paweł by nie napisał fragmentu w swoim liście, kto tedy stoi, niech baczy, aby co? Aby nie upadł. A więc kto tedy, ten, który stoi duchowo dobrze, niech nie wynosi się nad innych na tym miejscu. Mówi, o, widzicie, bo gdybyście tak jak ja postępowali, tak jak ja myśleli, tak jak ja wyznawali, to nigdy byście w takim dole nie byli. A to jest pycha. A to jest pycha. Kto tedy stoi, niech baczy, niech uważa, aby nie upadł. A więc słowo jest dzisiaj to wszystkie skierowane. Do tych, którzy są w liście do Efezjan i do tych, którzy są w księdze Izajasza. I teraz chcę dzisiaj pokazać nam, w jaki sposób możemy przejść z tego miejsca, jeżeli jesteś w jakimś uciśnieniu, związaniu, jak przejść z tego miejsca do tego, które jest nam dane w Jezusie Chrystusie, o którym tak wspaniale ten list do Efezjan mówił. I chciałbym, żeby takim przykładem, który sobie rozważymy, był jeden z sędziów Izraela. Mam nadzieję, że wiecie, o kim mogę teraz myśleć. O takim długowłosym mężczyźnie, dosyć silnym, bardzo silnym. Nie każdy mężczyzna ma tyle siły, żeby wyrwać, załóżmy, bramę do wjazdu do miasta i jeszcze gdzieś na plecy zanieść na jakąś górę. Nie wiem, ilu z nas tutaj by musiał pomóc sobie nawzajem, żeby to zrobić, ale Samson to sam zrobił. A więc dzisiaj przyjrzymy się Samsonowi. I moi drodzy, to był taki duchowy olbrzym. I myślę, że większość z nas zna tę historię i wie, jak Samson skończył. Jak on skończył? Tak, niech ktoś rzuci z kościoła. Dobrze czy źle? Prawie dobrze skończył, dość źle skończył. Zginął w więzieniu. Właściwie zginął podczas jednej uczty, na której brał udział jako więzień. Stracił swoje powołanie, stracił swoje namaszczenie, stracił to, co Bóg mu przeznaczył. Ale moi kochani, na początku chciałbym, żebyśmy sobie porównali Samsona z nami, z chrześcijaninem. Bo kiedy porównujemy te dwie postacie, widzimy w nim bardzo wiele podobieństw. Zarówno Samson, jak i chrześcijanin mają swój początek w darze łaski Bożej. Otwórzmy sobie Księgę Sędziów, strona 280 i na razie niech to będzie otwarte. Tak jak wiecie, mama Samsona była kobietą niepłodną. Nie mogła mieć dzieci. I pewnego dnia czytamy w Biblii, że ukazał się jej anioł pański i zapowiedział, że pocznie i porodzi syna i ten syn będzie przeznaczony do specjalnych celów dla Boga. A więc można powiedzieć, że początek był całkowicie darem łaski Bożej. Oto niepłodna kobieta otrzymuje dar od Boga i poczęła dziecko. O tym mówi Księga Sędziów, 13 rozdział, 3 wiersz. Anioł mówi, oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Kiedyś coś takiego spotkało też Elżbietę, coś takiego spotkało też Marię z Nazaretu. A więc początek był z łaski Bożej. Pytanie, w jaki sposób rodzą się chrześcijanie? Dokładnie tak samo. Albowiem łaską zbawieni jesteście. I to nie z uczynków, ale przez wiarę. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A więc zobaczmy, moi drodzy, początek jest dokładnie taki sam. Samson miał przeznaczenie. Jego imię znaczy gromiący ciemności. Jego przeznaczeniem było wyzwalać lud Izraela spod władzy czy ręki Filistyńczyków. O tym mówi 13 rozdział 5 z kolei wiersz. A jakie jest nasze przeznaczenie jako Bożych dzieci? Dokładnie takie samo. Kiedy Paweł dostał polecenie, to mówi tak. I pójdziesz do pogan, aby odwrócić ich oczy od ciemności do światłości, wyrwać ich z panowania diabła i skierować pod panowanie Boga. Taka jest misja chrześcijan. Co to znaczy być światłością dla świata? Gdybyśmy teraz wyłączyli te wszystkie światła i żarówki, no to nie byłoby zbyt dużej różnicy. Ale przyjdźcie o 18 i naprawdę będzie ją widać, jeżeli nie będą włączone. Tu będzie ciemno i kto nie wie, że tutaj są schody, może mieć przykrą niespodziankę. Światłość świeci w ciemnościach. Naszym zadaniem jest tę ciemność przezwyciężać. Dokładnie taka sama misja. Biblia mówi, że Samson był namaszczony Duchem Świętym. A pytanie mam takie, a kim są namaszczeni chrześcijanie? Również Duchem Świętym. A więc widzimy to wspaniałe obdarowanie, jakie miał Samson i tak bardzo ono jest podobne do naszego obdarowania chrześcijańskiego. Dlatego zachęcam, pomyśl, jak to jest w twoim przypadku? Jakie jest twoje duchowe dzisiaj? Czy to jest ta rzeczywistość z listu do Efezjan? Czy może bardziej Księga Izajasza? A więc jak do tego doszło, że ten wspaniały Boży człowiek był urodzony z przeznaczeniem, dla Boga poświęcony, namaszony Duchem Świętym do celu, do którego Bóg go przeznaczył, tak dziwnie skończył? A więc w jaki sposób można unieszkodliwić Bożego mocarza? To jest o tyle ważne, że mamy podobne powołanie. To znaczy, mogę przypuszczać w jakiś sposób, że jeżeli coś takiego spotkało Samsona, to również może dotknąć każdego z nas. Zgadzamy się z tym? Toczymy bój z siłami ciemności. A więc możemy na nim nauczyć się czegoś bardzo ważnego. A więc pierwsza rzecz, w jaki sposób związać mocarza, w jaki sposób związać Bożego sługę, w jaki sposób związać Boże dziecko, tak na obrazie Samsona. Pierwsza rzecz, wróg zawsze wykorzystuje słabe miejsca. Myślę, że pamiętacie, co było problemem Samsona numer jeden. Biblia nam mówi, jego problemem była słabość do kobiet. Czytamy tutaj trzy razy czytamy o jego różnych decyzjach. A to poszedł sobie do Gazy i tam wstąpił do kobiety nierządnej, a to ożenił się z Filistynką, a to z kolei pewnego razu zakochał się w Dalili. A więc słabość, która niszczyła jego, która sprawiała, że było dostęp do jego życia, to była słabość do kobiet. Ja mam takie pytanie, a co jest twoim problemem? Do czego ty masz słabość? Co jest takiego, czemu ulegasz? I zauważcie, atak diabelski jest tak przemyślany, że nigdy to nie jest pokazywane jako coś ohydnego, złego, godnego pogardy, zdrady Boga. To zawsze przychodzi w kategoriach przyjemności. Pamiętacie opis z ogrodu Eden? co Ewa zobaczyła? Owoce dobre do jedzenia, do zdobycia wiedzy, godne do tego, żeby je zerwać. Wcale tam nic złego nie widziała. Widzimy to? W ten sposób szatan ją skusił. Zobaczcie, kiedy wejdziemy do sklepów monopolowych, tam mamy cały przekrój butelek z ładnymi naklejkami. Złote, srebrne, super jakieś tam nazwy, wymyślne. Że też nikt nie wpadł na to, żeby tam zrobić zdjęcie, na przykład taki dzień po libacji. Takie małe zdjęcie. Wszystko porozwalane, wyświnione, zapijaczone, leży rozbite. Ciekawe, ile wtedy byłoby konsumentów. Chociaż patrząc po papierosach, ludzie się na to utwarniają. Teraz w Polsce wszystkie paczki mają napis palenie zabija, rodzi raka, tam, ostrzeganie i tak dalej. I co? I nic. I palą tyle, ile palili. Może w to nie wierzą, nie wiem. W każdym razie taka słabość na początku przybiera postać przyjemności. No cóż to jest? Jeden kieliszek alkoholu. Przecież trzeba jakoś to uczcić. Uświętować coś. Cóż to jest? Jeden papieros. Człowiek jest zdenerwowany, a więc musi się jakoś rozprężyć. Cóż to jest? Jakiś skręt, jakaś działka narkotyków, jakieś inne rzeczy. Cóż to niby jest? Niewinna przyjemność. Ale moi kochani, od wielu lat jeżdżę do Janowic, gdzie usługuję osobom uzależnionym od alkoholu i tam jest przekrój ludzi naprawdę duży. Od kilkunastu lat, od 20 lat po 60 kilka. I kiedy pytam się tych ludzi, jak się uzależniłeś, oni wszyscy mówią, że od jednego. Od jednego razu. A więc był kiedyś pierwszy kieliszek, pierwsza działka, pierwsze coś. I to jest początek związania. Pamiętajmy, co mówi na przykład taki fragment w Biblii? Małe lipski psują winnicę? Małe lipski, fajne, małe zwierzątka, pulchne, takie żywe, takie radosne, takie, tylko by je przytulać. Takie małe lipski. A, psują winnicę. Ja mam takie w domu dwa małe lipski, to są szynszyle. I nieraz mi uciekną z domu i po jakimś czasie dowiaduje się, co na przykład nie działa i tam są ich ząbki. Zżarły mi kable do komputera, poniszczyły kable do telewizora. Nie wiadomo kiedy. No tylko tak pobiegały. A potem wiesz, ściągniesz kabel z prądem i czujesz, że ma moc. Małe liski psują całe winnice. A więc może być coś na pozór niewinnego, drobnego, ale to zaczyna ciebie coraz bardziej obwiązywać. Jest taka książka Podróże Gullivera. Bardzo lubię te książki. Właściwie lubię filmy, bo filmy są takie bardziej obrazowe. I zobaczcie, że tam na tej scenie te małe liliputki w jaki sposób związały tego Gullivera. Nie narzuciły mu takiej jednej grubej liny. One związały go tysiącami małych takich nitek. I było ich tak dużo, że on nie mógł się podnieść. Małe pojedyncze niteczki. Z pojedynczą niteczką od razu sobie poradzisz. Ale z tysiącem już jest gorzej. Małe liski psują winnicę. A więc, bracie i siostro, to, czego nie ukrzyżowałeś ze starego życia, wróg będzie zawsze starał się wykorzystać, aby cię zaatakować. A kiedy w tym tkwisz, kiedy to tolerujesz, to związywanie jest coraz mocniejsze, jest niedostrzegalne, ale jest skuteczne i cały czas powoduje, że czujesz się coraz bardziej związany. I później przychodzi dzień, kiedy już nie masz siły z tym się rozprawić. Wtedy przychodzi już zniewolenie. Są to rzeczy, których już nie kontrolujesz w swoim życiu dłużej, dlatego, że nie masz nad tym już władzy. To jest o ciebie silniejsze. A więc zastanów się, czy są takie rzeczy, czy są takie może jeszcze niewinne przyjemności, niewinne słabości, które tolerujesz, ale które tak naprawdę niszczą twoje duchowe życie. Jak to się dzieje, że do tego dochodzi? Kiedy czytamy historię Dalili, z siłą rzeczy trochę skracam to kazanie, ale chcę zwrócić uwagę na najważniejsze punkty. Kiedy patrzymy na historię Dalili, to ona coś robiła. Ona zaprosiła Samsona do siebie i czytamy trzy razy, że ona go usypiała. Tak? Usypała go na swoich kolanach. A więc takie zagrożenie, taka słabość próbuje powiedzieć tak, słuchaj, to nic takiego. Wszystko jest w porządku. Tak wszyscy robią. Taki kiedyś słyszałem dowcip, jak rozmawiało ze sobą dwóch takich wierzących z Holandii i jeden mówi do drugiego, ty wiesz, że wierzący w Anglii piją piwo, a temu z Holandii teraz ze zdziwienia wypadł papieros z ust. Naprawdę? Mała, drobna rzecz. Oczywiście teraz nie chcę zrobić obrazu, że tylko picie i palenie jest problemem. Jest ich dużo więcej. Są takie rzeczy, którym ulegamy, które niszczą nasze życie, które nas związują. Ale Samson został uśpiony. W jaki sposób diabeł, czy w jaki sposób nasze serce ulega uśpieniu? W taki sposób, że nie zwracamy uwagi na takie drobne rzeczy. To tak, jakbyś na przykład pryskał samochód lakierem w białym takim stroju i mimo, że cały ten lakier kierujesz na samochód, to jednak takie drobne kropeczki też na ciebie opadają. I w pierwszej chwili w ogóle ich nie widać, ale kiedy dłużej to robisz, jest tego coraz więcej. I mamy taką tendencję nieraz na rzeczy drobne uwagi nie zwracać, a one skutecznie nasze serce przyduszają. A więc widzimy, że jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby takie drobne rzeczy, takie małe liski, takie niewielkie grzeszki, rzeczy, do których uwagi nie przywiązujemy, zawrócały nas, to w pewnym momencie jesteśmy uśpieni. Nie widzimy zagrożenia. Tak jak nie widział tego zagrożenia Samson. Jaki był tego efekt końcowy? Czytamy, że w końcu Dalila wyrwała mu tą, wydarła od niego tą tajemnicę, został ogolony i ciekawa rzecz, tutaj jest napisane takie zdanie, że gdy się Samson ocknął ze swego snu, pomyślał sobie, wyrwę się jak za każdym razem dotąd. Chcę ci powiedzieć, bracie i siostro, tego nigdy nie wiesz. Jeżeli nie rozprawi się swoim grzechem, ze swoją słabością, przyjdzie dzień, kiedy niestety, tak jak Samson powiesz, jednak nie wiedział, że Pan go odstąpił od niego i został spętany. I niestety w Janowicach Wielkich przyjeżdżają też wierzący, chrześcijanie, nowonarodzeni z problemem. I mówią, jak to się stało, że są w tym miejscu. Ale pomyślałem sobie, ilu jest na tym miejscu ludzi, którzy mają pewne problemy, które tolerują, które znoszą, które usprawiedliwiają i w ten sposób działają na swoją własną szkodę. Bo pewnego dnia skutek jest tego taki, tak jak czytamy w Biblii, diabeł krąży wokół nas, patrzy, kogo by pochłonąć i przychodzi zniszczenie. Przychodzi moment, kiedy już nie masz siły się postawić. A po czym to poznać takie zagrożenia? Utrata duchowych sił, kiepska relacja z Bogiem, brak pokoju, brak radości, powrót do starych nałogów. To jest niesamowite, jak nieraz chrześcijanie, którzy się nawracają, ludzie z nałogów, z problemami, mówią tak, Bóg mnie wyzwolił i po kilkunastu mówią tak, ale w sumie tam jedno piwo to nie jest tak źle. Jeden alkohol to jest, to może być. To nie może być, to jest znak tego, że dopuszczasz kompromis do życia. I to przychodzi. A sfera języka, przemiany myśli, czystości mowy, czystości oczu, porządliwości. Jejku, tego jest bardzo dużo. Ale bracia i siostry, zbadajmy swoje serca, do czego nasze serce ma słabość. I być może to być miejsce, gdzie zaczniesz później przegrywać i dziwić się, dlaczego nie jest tak, jakbyś chciał. A może jest tak, jak mówi tutaj Izajasz, że się czujesz taki związany, pokonany, siedzący w dole i bez nadziei. Warto to jest zbadać swoje serce. I na koniec, rzeczy najważniejsze. jak z tego wyjść, w jaki sposób my możemy przejść do kontrataku i w jaki sposób my możemy pokonać Dalilę. Sposób jest genialnie prosty. Jezus kiedyś powiedział takie słowo: przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, ja dam wam ukojenie. A więc pierwsza rzecz jest taka, kiedy sobie to uświadamiasz, to Biblia mówi, żeby swój grzech uznać przed Bogiem i wyznać go przed Bogiem. Nie usprawiedliwiać. Bo dopóki będziesz do Boga przychodził, mówi w ten sposób: Panie Boże, widzisz, że źle robię, ale przecież zobacz, tak wszyscy robią. A ilu tak robi, takich tak świętych tak zwanych, tego znam, też tak robi, a taki niby święty. Dopóki swój grzech usprawiedliwiasz, nie ma ich przebaczenia. Uznanie grzechu to dokonuje się w światłości. Biblia mówi, jeżeli chodzimy w światłości i swoje grzechy wyznajemy, Bóg nam je odpuszcza. To znaczy, można powiedzieć, trzeba tą Dalinę tak obnażyć. Więc powiedzieć: tak, to jest mój problem. Z tym sobie nie radzę. Potrzebuję w tym uwolnienia. Potrzebuję w tym zmiany. Ojcze, wyznaję to jako grzech i w żaden sposób tego nie usprawiedliwiam. To po prostu był grzech, który niszczył moje życie. A więc stań w prawdzie. Przyznaj się do tej swojej słabości. I potem ten drugi krok. Jeśli wyznajemy swoje grzechy, pierwszy list Jana, może sobie otwórzmy. Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy nasze i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. A więc jest na to sposób. To jest radykalne serce dla Boga. Albo ja pokonam Dalilę, albo Dalila pokona mnie. Kiedy zwycięża Dalila, los jest straszny. Pamiętamy Samsona w więzieniu, oślepiony, musiał mleć dla wrogów w lochu ziarno. Oby tak nie było, że my jako chrześcijanie musimy pracować w jarzmie ciemności. Dlatego jest droga wyjścia. Ta droga wyjścia jest w Jezusie Chrystusie. I chciałbym, żebyśmy teraz wstali do modlitwy. Poprosiłbym Alę, żeby tutaj podeszła. Zagramy jedną pieśń. I podczas tej pieśni proszę, abyś tak kolejny raz dzisiaj wejrzał w siebie, w swoje serce i zobaczył, czy jest coś, z czym powinieneś się rozprawić. I jeżeli coś takiego będzie, to po nabożeństwie proszę do mnie podejść i będziemy się o to modlić w salce koło biura. Jeżeli jest taka rzecz, którą musisz sobie zmienić. Stańmy wszyscy do modlitwy. Halleluja. Halleluja. Duchu Święty, ja teraz tak modlę.